ci mikroprzedsiębiorcy, tacy właśnie...
No właśnie, wie pan, liczyłam na to, że chociażby w tej kwestii usłyszymy od pana propozycję jakąś, ale to może w drugiej części.
W minucie nie da się.
Jacek Jaśkowiak to był, a teraz...
Teraz Zygmunt Kopacz, Kongres Nowej Prawicy. Mam do pana pytanie, czy miejskie urzędy, spółki, bądź takie jednostki jak na przykład ZDM powinny korzystać z Agencji Pracy, no i w ten sposób pozyskiwać ludzi do pracy. Agencja zatrudnia na umowy śmieciowe, nie na umowę o pracę, i czy tak nadal będzie, jak pan będzie prezydentem?
Wie pan co, dla mnie umowa śmieciowa to jest umowa, w której człowiek oddaje 40% swoich zarobków państwu. To jest umowa śmieciowa. Dla mnie
umowa o pracę to jest dla pana umowa śmieciowa?
Tak, w ten sposób to widzę.
A jak pan jest zatrudniony, jeśli tylko tak na marginesie mogę zapytać?
Jak tylko mogę, to na umowę o dzieło, bądź też umowę zlecenia.
I będzie pan dążył do tego, żeby...
Tak, pan płaci ZUS-y.
To Tomasz Lewandowski z SLD?
Spokojnie. Daję radę z tematem.
I będzie pan dążył do tego, żeby czy to urzędnicy, czy to nauczyciele, czy to inni pracownicy urzędu byli zatrudniani właśnie na umowy nie o pracę, a umowy zlecenia?
A wie pan co, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że nie powinniśmy o tym rozmawiać na debacie prezydenckiej. Jak dojdziemy do wyborów parlamentarnych, to być może będzie okazja do tematu wrócić, bo nie prezydent o tym decyduje, jakie są podatki.
No ale przy... w ZDM-ie można zatrudniać, jak pokazuje teraz przykład, chociażby przez zewnętrzne agencje.
Można, jasne.
I tak będzie?
Jeżeli jest to tańsze dla miasta, jeżeli ludzie zatrudniani życzą sobie być zatrudniani w ten sposób, wie pan, ja zatrudniam studentów i oni mówią, nie, my nie chcemy umowy o pracę, my chcemy umowę zlecenie, ponieważ zarobimy po prostu więcej, tak? Bo przeciętny Kowalski wie, że jeżeli zarobi więcej, wyda te pieniądze lepiej, niż zrobi to za niego jakiekolwiek
urzędnik.
Bardzo dziękujemy. Zygmunt Kopacz, Ryszard Grobelny. Kolejne pytanie z działki praca. Panie prezydencie, mam pytanie o strefę, specjalną strefę ekonomiczną na Franowie. 51 hektarów od 7 lat właściwie marnujemy, nawet tam mediów nie ma podłączonych, woda, prąd, gaz. Nie da się sprowadzić w ten sposób żadnego inwestora. Dlaczego tak się dzieje?
Poznań ma wystarczająco w tej chwili dużo inwestorów, ale oczywiście strefę potrzebujemy. Tylko potrzebujemy środków na uzbrojenie. Staraliśmy się o wielkie środki na uzbrojenie tego typu terenów. Rozmawialiśmy na przykład z PIR-em, czyli z polskimi inwestycjami rozwojowymi, ale akurat ta publiczna firma wolała zainwestować w Łacinę niż we Franowo, co dla mnie jest zaskoczeniem, że woli inwestować w centrum handlowe niż w infrastrukturę.
No ale to opłaca nam się bardziej trzymać te ziemię odłogiem niż zainwestować w uzbrojenie terenu, znaczy, i ściągnięcie inwestorów?
Opłaca nam się zainwestować w uzbrojenie, tylko trzeba te pieniądze wziąć z innych dziedzin, a ponieważ nie weźmiemy ich z innych
przez
dziedzin,
7 lat tego nie zrobiliśmy,
to albo zdobędziemy te pieniądze z zewnątrz, albo będziemy czekać na rozwiązanie, bo przecież nie powiemy, że weźmiemy te pieniądze z oświaty czy z pomocy społecznej, tylko tak naprawdę...
Pan z ręką na sercu powie, że robił wszystko, żeby te pieniądze znaleźć.
Z ręką na sercu powiem, że robiłem wiele. Chciałbym powiedzieć, że na pewno wszystko, ale na pewno robiłem wiele. I rozmawialiśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jak powiedziałem, rozmawialiśmy z polskimi inwestycjami rozwojowymi. Mam nadzieję, że oni do tego projektu wrócą i mam nadzieję również, że chociażby partie polityczne wreszcie powiedzą takim instytucjom jak PIR, że ważniejsze jest finansowanie infrastruktury niż centrów handlowych.
Bardzo dziękujemy. W takim razie Ryszard Grobelny.
Teraz Tomasz Lewandowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. 41% zarejestrowanych absolwentów w Urzędzie Pracy w Poznaniu to absolwenci szkół wyższych. Jakie pan ma pomysł, co pan może zrobić jako prezydent, aby więcej pracy było dla ludzi z wyższym wykształceniem w Poznaniu?
Poznań jest miastem, w którym jest stosunkowo niskie bezrobocie, ale wiele osób zwraca uwagę na to, że tej pracy, dobrej pracy, pracy na umowach, które dają godne wynagrodzenie, jest stosunkowo niewiele. Trzeba zwrócić uwagę na to, że największym pracodawcą w Poznaniu nie są wcale wielkie korporacje, wielcy inwestorzy, na których się stawia, ale mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudnionych jest około 98% wszystkich pracowników miasta Poznania. W związku z tym, jako prezydent miasta Poznania, z całą pewnością dałbym priorytet dla rozwoju tychże mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zamiast tworzyć pilotów... Te firmy bardzo często zwracają się także do mnie, do innych radnych, zwracając uwagę na to, że mają problemy przy załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędzie, spraw głównie związanych z inwestycjami. Głównym tutaj hamulcowym jest Wydział Urbanistyki i Architektury, Geopos. No, w moim przekonaniu, zamiast tworzyć pilotów dla wielkich inwestorów, w pierwszej kolejności trzeba byłoby zrobić takiego pilota inwestycji, pilota opiekuna mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, bo one dzisiaj czują się zaniedbane.
Minuta minęła. Tomasz Lewandowski, SLD. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Kolejna kandydatka, Anna Wachowska-Kucharska. Do pani też pytanie o pracę. W tej chwili Poznań stawia na budowanie budowanie biur, na ściąganie do tych biur, bo tak to w efekcie często wygląda, centrów usług wspólnych różnego typu koncernów, przedsiębiorstw. Pani taki kierunek popiera, czy miałaby Pani jakiś zupełnie inny pomysł na tworzenie miejsc pracy?
Ja odniosę się do tego pytania, które Pani redaktor bądź Pan redaktor zadaliście Panu Prezydentowi.
Ale ja Pani zadałam pytanie do Pani.
Ale to jest bardzo istotne, bo odpowiem w ten sposób. Ja się bardzo cieszę, że do dyskusji wszedł temat terenów na Krzesinach i na Żegrzu, bo to jest ten temat, który zasygnalizowałam podczas pierwszej debaty prezydenckiej, która się odbyła. I uważam, nie zgadzam się tutaj ze zdaniem pana prezydenta, uważam, że jeżeli Tarnowo Podgórne radzi sobie z tego rodzaju terenami, potrafi te tereny
uzbroić i przygotować. Wybiera sobie pytanie. Ja zadałam pani konkretne pytanie. Bardzo bym była wdzięczna za odpowiedź.
To jest właśnie ta odpowiedź, dlatego że ja zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że uważam, że najważniejszą rzeczą, którą mamy do zrobienia, to jest nadgonić te 7 straconych lat, przygotować te tereny pod inwestycje i wtedy rozmawiać i wówczas będzie taki moment, kiedy przyjdą do nas inwestorzy i będą chcieli te tereny kupować, bo nieprawdą jest, że te tereny mają za wysoką cenę, tylko prawdą jest, że te tereny są nieuzbrojone w związku z tym, nie są ofertą ciekawą.
Bardzo dziękujemy.
I Tadeusz Dziuba, Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie pytanie, ostatni kandydat. Jakich inwestorów chciałby pan ściągnąć do Poznania? Z jakich branż?
Każda branża, która chciałaby tu
przemysł na przykład też?
Która chciałaby się tu w Poznaniu osadzić i to zwłaszcza trwale jest pożądane, żadne kryterium branżowe moim zdaniem nie wchodzi w rachubę. Natomiast można wskazać branżę, która tu teoretycznie przynajmniej w Poznaniu ma dobre warunki rozwojowe. Myślę o informatyce. Poznań, można powiedzieć, to jest zagłębie świetnie wyszkolonych informatyków, odpowiednie instytuty.
Co zrobić, żeby być aktywniejszym na tym polu?
To jest absolutna czołówka europejska. Niektórzy twierdzą, że to jest najlepszy ośrodek informatyczny w Europie. W związku z powyższym firmy informatyczne, które chciałyby się tu zagnieździć, powinny uzyskać określone wsparcie. Co można w tym akurat zakresie zrobić? Wydaje się, że należałoby powołać taki trójkąt współpracy. Administracja,
krótko między kim, bo
administracja publiczna, czyli władze miasta Poznania podejmują się roli organizatora. Politechnika Poznańska, inne ośrodki naukowe zapewniają laboratoria, kadry, pomysły.
A
przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem, których oczywiście administracja musiałaby tutaj stymulować, zapewniają finansowanie.
Bardzo dziękujemy. Już czas minął, panie pośle.
Teraz jest czas na
polemiki, ewentualne pytania. Zgłasza się jako pierwszy Zygmunt Kopacz, Kongres Nowej Prawicy. Słuchamy.
Plan na pytanie był zupełnie inny, natomiast pan poseł Dziuba z jednej strony mnie trochę rozbawił, z drugiej strony trochę ma rację. Budowanie centrum informatycznego w Poznaniu byłoby pięknie, byłoby super. Natomiast jakie są realia? Ja nie mogę znaleźć dobrego informatyka, dobrego programisty do pracy. Jeżeli się zgłasza, to
może musi pan mu dać etat.
Z tym akurat nie ma problemu. To są wie pani, takie baletniczki, które lubią sobie przebierać w pracy i im się daje naprawdę dużo. Ale jeżeli przychodzi człowiek niedługo po studiach i chce 6 tysięcy na rękę...
Do czego pan zmierza? Bo musimy jakoś...
Zmierzam do tego, że jest to piękne marzenie budować tutaj ośrodek oparty na informatyce, natomiast...
Czy twierdzi pan, że pomysł pana Dziuby jest nierealny?
Jest to tyle nierealne, Allegro wysysa z rynku kogo może, tak?
Czyli już stworzyło taki ośrodek.
Wie pan co, nie zatrudnia, zaczyna zwalniać powolutku, a ci ludzie...
Informatyków zatrudnia, zwalnia z obsługi.
Dobrze, ale ci informatycy, jeżeli już na rynku zaczynają funkcjonować, odpływają do Wrocławia, odpływają do Krakowa.
Czy jest jakaś konkluzja dotycząca rynku pracy z pana wypowiedzi, czy jakieś pytanie konkretne?
Konkluzja jest taka, że... Bardzo bym chciał, żeby to się udało, ale bardzo wątpię, żeby coś takiego dało się zrobić.
Bardzo dziękujemy.
Ja chciałem powiedzieć, że warto ściągać dużych inwestorów i to zarówno do Poznania, jak i okolic Poznania. I Poznań powinien się angażować w ściąganie inwestorów na swój teren, jak i na tereny.
Jak to zrobić, panie prezesie?
Przede wszystkim dobrze promować Poznań i cały region Wielkopolski. Po drugie, szukać różnych elementów współpracy i z Politechniką, i z uczelniami wyższymi, i z sąsiednimi gminami. To bardzo wyraźnie chcę podkreślić. Z jednego powodu, to bardzo wyraźnie chciałbym powiedzieć. Przykładowy Volkswagen, ale to jest bardzo dobry przykład, zatrudnia 7 tysięcy osób w swojej głównej fabryce, ale daje pracę 40 tysiącom osób w małych i średnich firmach. I w tym momencie jest jeszcze drugi element. My musimy pomagać jako miasto w nawiązywaniu dobrych relacji kooperacyjnych z tymi dużymi firmami. Tak jak to było z Volkswagenem, kiedy robiliśmy targi kooperacyjne dla Volkswagena, ale także z innymi. I kolejny element, do którego się przymierzamy i który w najbliższym roku już zostanie zrealizowany, powinien powstać i powstanie w Poznaniu program wsparcia eksportu małych i średnich przedsiębiorstw. Czyli nie tylko pracy na rzecz naszych zakładów jak Volkswagen w Polsce, ale eksportowania swoich produktów do przykładowego Volkswagena w Wolfsburgu.
I Jacek Jaśkowiak?
No, chciałbym przypomnieć, że ta ostatnia inwestycja Volkswagena we wrześniu to jest coś, co ma bardzo duży wpływ na sytuację na rynku pracy w Poznaniu właśnie z tego powodu, że za Volkswagenem ściągają poddostawcy. Tak? I to
czyli wszystko
właśnie...
już jest załatwione, jeśli chodzi o rynek
nie
pracy.
Wszystko jest załatwione, bo to jest tak, że
potrzebujemy jeszcze paru Volkswagenów.
Na tym, że to Volkswagen nam tylko da miejsca pracy. Tak? To jest tak, że z jednej strony są bardzo ważne miejsca pracy, bo one też pobudzają tutaj Politechnikę.
Czyli jest pan dumny z tego, że władze miasta...
Tak, jestem dumny z tego, że
dobrze kierują tą polityką.
Udało się tak naprawdę doprowadzić do tej inwestycji, bo wymagania tego typu inwestorów jak Volkswagen, no to są naprawdę bardzo wysokie, tak? Takie koncerny mają do wyboru zazwyczaj kilka lokalizacji i to, że się
zapowiada
udało to zrobić tutaj...
Zapowiada pan politykę kontynuacji w tym momencie.
Okej, proszę?
Politykę kontynuacji pan zapowiada.
Należy rozwiązywać to w taki sposób, żeby były tego typu inwestycje, ale również należy wspierać tego typu inwestycje, na przykład jak Solaris, nasz rodzimy biznes, i to jest tak, że...
Tomasz Lewandowski, SLD się zgłosił.
Chciałbym odnieść się do planów miasta, rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej, rozbudowy właśnie tych terenów na Franowie. Otóż to nie jest tak, że miasto Poznań nie ma w tej chwili na to środków. Ja przypomnę, że kilka lat temu prezydent Poznania przyszedł do radnych z propozycją, aby spore nieruchomości o sporym areale wnieść do Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji. Zarysowano przed radnymi projekt, w którym to WCWI między innymi ze środków własnych, ze środków kredytowych zainwestuje w infrastrukturę potrzebną do zrealizacji tych projektów i spienięży ten projekt. Nieruchomości leżą odłogiem, jak leżały. Przez kilka lat nic absolutnie tam się nie dzieje. I z informacji, które na komisjach uzyskujemy, czy z bezpośrednich takich rozmów, wynika, że spółka WCWI o zgrozo ma niezwykle wielkie problemy z tym, aby uzyskać pozwolenia, różnego rodzaju decyzje administracyjne. Tylko mówiąc, miejska spółka walczy z innymi instytucjami miejskimi o realizację inwestycji, którą prezydent zaprojektował. To brzmi troszkę absurdalnie, ale tak w rzeczywistości jest. Najwyraźniej będzie potrzebna zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Czyli 7 lat zmarnowane.
Pewne decyzje administracyjne. W moim przekonaniu kilka lat zostało zmarnowanych. Brak aktywności na tym terenie nie jest powodem brakiem środków, raczej brakiem decyzji administracyjnych i brakiem formalnym.
Prezydent, który z ręką na sercu zapewniał, że robił co mógł, widzę, że chce się odnieść do wypowiedzi Tomasza Lewandowskiego.
Dwa słowa,
Anna Wachowska-Kucharska.
Ja uważam, że po pierwsze trzeba brać przykład z tego rodzaju instytucji, jaką jest właśnie Poznański Park Naukowo-Technologiczny. To jest takie miejsce, które jest tak zwanym inkubatorem przedsiębiorczości. Doskonale działa we współpracy z uniwersytetem, z przeróżnymi instytucjami zagranicznymi. Instytucja, która potrafi wygenerować miejsca pracy i pomysł na biznes, na tą małą przedsiębiorczość.
Jeżeli mogę na sekundę, ale
WCWI,
o którym przed chwileczką mówiliśmy, robi dokładnie to samo. Tam tak samo są inkubatory. Co by o spółce nie mówić, jak nie funkcjonuje, no to ta propozycja, którą pani wnosi, WCWI akurat realizuje.
Pani prezydencie,
ukraińska spółka podległa.
Czy
padło już,
że
WCW to realizuje?
Ale padła również informacja, że nie ma współpracy między WCWi a innymi jednostkami miasta, tak? Co jest...
To prosimy o krótkie odniesienie
się. Jest ciekawa,
ważne, że jest, ważne, że jest współpraca z przedsiębiorcami.
A Poznań nadal ciągnie się w
panie prezydencie, a czy pan się na koniec może odnieść do tego, czego nie ma? Czyli to, co wytknął Tomasz Lewandowski, pan mówił, że to kwestia jakichś problemów finansowych, chyba też wewnętrznego paraliżu decyzyjnego w sprawie strefy na Franowie.
Chciałem powiedzieć, że nie. WCWi buduje, inwestuje tam, gdzie uzyskało środki finansowe, czyli tam, gdzie dostało kredyt. Na przykład z Jessica to tam realizuje, a tam, gdzie takiego kredytu, jak na przykład na Franowie, nie uzyskało, to nie realizuje. To nie jest spółka, która...
Występowaliśmy o taki kredyt na uzbrojenie tego terenu?
To nie jest spółka, która jest w stanie ze środków własnych zrealizować uzbrojenie.
Występowaliśmy o taki kredyt?
Jeszcze raz powiem, występowaliśmy, prowadziliśmy rozmowy, powtórzę to drugi raz, chociaż szkoda, że muszę to powtarzać drugi raz. Rozmawialiśmy na ten temat i z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i z polskimi inwestycjami rozwojowymi. Zresztą rozmawiamy o tym nadal i mam nadzieję, że może te instytucje się jednak przekonają. Tu bym prosił jeszcze raz o wsparcie na poziomie politycznym, żeby pomogły tym instytucjom podjąć dobrą decyzję.
To Tomasz Lewandowski teraz wspiera.
Pana polityczny zastępca z Platformy Obywatelskiej chwalił Łacinę i chwalił tą inwestycję, stąd ta deklaracja nieco śmieszy. Natomiast panie prezydencie, jak rozumiem, z pełną odpowiedzialnością pan mówi, że nie ma żadnych przeszkód formalnych w tej chwili, żeby realizować inwestycje na Franowie WCWi.
Przede wszystkim są problemy finansowe. Ta inwestycja ze środków własnych się nie bilansuje. Musi mieć udzielony kredyt.
To z przykrością stwierdzam, że nie ma pan prezydent w tym zakresie pełnej wiedzy.
To ja z przykrością stwierdzam, że pan mówi niepełną prawdę.
Ja z przykrością stwierdzam, że to koniec tej części i tutaj postawimy króciutką pauzę i wracamy za sekundę.
Moja Wielkopolska. Debata przedwyborcza Radia Merkury.
I trzecia nasza część, tym razem będzie z pracy przechodzimy płynnie do kultury, ale też kultury trochę fizycznej w tym wszystkim będzie, mam nadzieję.
To jak chcesz o kulturze fizycznej, to zaczynaj.
Dobrze, to mam pierwsze pytanie w takim razie, to będzie o kulturze fizycznej. Pytanie do pana prezydenta Ryszarda Grobelnego. Panie prezydencie, czy z budżetu miasta będą dofinansowane kluby sportowe nadal? Jak to będzie?
Prawdopodobnie nie. Tak jak w ostatnich latach nie dofinansowujemy klubów sportowych poza dofinansowaniem sportu dzieci i młodzieży. Sądzę, że w najbliższych latach budżetu miasta nie będzie stać na to, żeby dofinansować kluby
sportowe. Czyli Lech Poznań nie ma szans na żadne pieniądze?
Nie ma. Tak jak w ostatnich kilku latach nie dostaje środków finansowych, tak myślę, że... I to mówię z przykrością, bo myślę, że warto byłoby...
Chciałby pan dofinansowywać Lecha na przykład?
Chciałbym dofinansowywać koszykówkę, chciałbym dofinansować siatkówkę, ale myślę, że nie ma takiej możliwości w najbliższych latach.
Tutaj mam pytanie do Tadeusza Dziuby już o kulturę nie fizyczną, ale tą z duchem związaną. Panie pośle, pan mówił ostatnio, że Golgota Piknik to nie kultura. Jakie są kryteria tego, czy coś jest kulturą? Dla pana jako prezydenta, co by było kryterium?
Przede wszystkim prezydent Poznania, czy jakiegokolwiek innego miasta nie określa kryteriów tego, co jest,
no, ale
co
pan
nie
powiedział,
jest kulturą.
Że to nie jest kultura,
natomiast,
więc jako prezydent chyba by pan musiał.
Naśmiewanie się z podstaw wiary chrześcijańskiej, to trudno zaklasyfikować jako kulturę.
To zgodność z wiarą, nierażenie wiary byłoby kryterium dla pana?
To jest po prostu naśmiewanie się ludzi, obrażanie ich przekonań. I to w cywilizowanym świecie, a w każdym razie w świecie uporządkowanym, raczej jest nieprzyjęte.
Panie pośle, w pana mieście nie byłoby miejsca na kulturę, na sztukę, na
W moim mieście przede wszystkim byłoby dialog
z symbolami religijnymi chociażby,
w moim mieście
to?
Było przede wszystkim miejsce na kulturę tą codzienną i będącą w zasięgu ręki.
Na jaką nie byłoby miejsca?
To jest właśnie to, czego pan Znaniowi straszliwie brakuje. W Poznaniu jest jednak trochę rodzin z małymi dziećmi albo trochę rodzin właśnie już w dojrzałym
i
wieku.
I musimy kończyć,
więc
panie pośle,
pozwoli pani, że to, co jest bardzo potrzebne Poznaniowi, to jest to, żeby był dostęp do placówek kulturalnych.
Panie pośle, oczywiście, tylko ja pytałam 100, o co innego.
200, 500 metrów od miejsca swojego zamieszkania.
Będzie jeszcze okazja, żeby o tym porozmawiać. I kolejne pytanie.
Pytanie do Anny Wachowskiej-Kucharskiej. Tak. W jaki sposób powinny być pani zdaniem finansowane duże festiwale jak Malta Transatlantyk, finansowane z budżetu miasta, czy nie?
finansowane z budżetu miasta, ale tylko w części, dlatego że tak gigantyczne przedsięwzięcia jak Transatlantyk czy Festiwal Malta jako fundacje nie mogą się uwłaszczać na miejskim majątku. To są tak takie przedsięwzięcia, które mają już wypracowaną renomę i którym znacznie łatwiej jest pozyskać środki do finansowania z przeróżnych innych źródeł. W tej chwili sytuacja jest taka, że finansowanie Transatlantyku i finansowanie Malty jest wyznaczone na okres 3-letni. W tym momencie nic z tym zrobić nie możemy, ale po upływie tego czasu powinniśmy zrewidować sposób finansowania właśnie tak gigantycznych.
Ale jak zrewidować?
Dlatego, że młodzi ludzie i nie tylko młodzi ludzie, przeróżne inne mniejsze inicjatywy czekają w kolejce po miejskie pieniądze i trzeba się pozwolić tym inicjatywom
bardzo
rozwijać.
Dziękujemy. W takim razie rewizja byłaby zmniejszeniem lub rezygnacją z finansowania tych dużych...
Tak, dlatego, że to są naprawdę doskonałe, to są te tak zwane okręty flagowe, które mogą szukać pieniędzy.
Bardzo dziękujemy. I kolejny kandydat Tomasz Lewandowski. Panie radny, pojawił się ostatnio pomysł wracający co jakiś czas. Miasto być może powinno pomóc Grażynie Kulczyk w budowie Muzeum Sztuki Współczesnej. Czy pan jest za?
Nie znam szczegółów tego projektu, nie wiem, jak miałoby wyglądać jego finansowanie.
Pan wie, że od lat domagała się też takiej pomocy.
Tak. Czy słyszałem o pewnych projektach podziemnego tego muzeum. Kultura i Kongres Kultury Polskiej, który wypracował takie opracowanie czy diagnozę stanu kultury i pewne rekomendacje na przyszłość, zwraca uwagę na to, że kultura idzie w zupełnie innym kierunku niż samorządy chciałyby, czy postępują wobec kultury, mianowicie odchodzi od instytucjonalizacji kultury. Kultura zmierza w kierunku takim, żeby być bliżej ludzi. Więc
panie radny, czy miasto powinno pomóc Grażynie Kulczyk, czy
więc
nie?
Więc jeżeli miałbym podejmować decyzję o stworzeniu kolejnej instytucji kultury, którą, jak rozumiem, miasto miałoby dofinansować i w jakimś stopniu prowadzić, to jestem temu przeciwny.
Bardzo dziękujemy. Tomasz Lewandowski.
Kolejne pytanie. Zygmunt Kopacz, Kongres Nowej Prawicy. Jaki ma pan pomysł na rozwiązanie problemu z siedzibą Teatru Muzycznego? No i za co pan chce ten pomysł zrealizować?
Wie pan co? W kwestii finansowania wszelkiej maści kultury problem jest prosty. Jeżeli finansujemy, mamy wpływ.
Mecenas daje,
mecenas wymaga, mecenas odwołuje, festiwal jeden, przedstawienie drugie, koncert trzeci.
Dyrektora,
dokładnie tak. Za czasów najpiękniejszych dla sztuki starożytnej Grecji chociażby
ten teatr muzyczny, przypomnę,
funkcjonowało to zupełnie na zasadach opartych o mecenat i tylko właściwie o mecenat i funkcjonowało zupełnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, czyli na najwyższym poziomie.
Ja myślę, że na przykład.
Powinniśmy, słucham?
Walki gladiatorów na przykład.
Chociażby, no. Wtedy były walki gladiatorów. Dzisiaj mamy YouTube'a, wie pani. Każdy się bawi na miarę swoich czasów. I dajemy publice to, co sobie życzy. Natomiast uważam, że powinniśmy zostawić to w rękach prywatnych i podkreślę po raz kolejny, że Kowalski będzie lepiej wiedział, na co chce wydać własne pieniądze.
Czyli pan sprywatyzuje?
Wie pan co, prywatyzowałbym prawie, że co by się dało, tak? W telegraficznym
skrócie. Teatr muzyczny da się? Krótko?
Nie wiem. Kwestia analizy.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że poziom jego jest taki.
Nauczka.
Mam nadzieję, że poziom jego jest taki, że jako prywatny spokojnie by się utrzymał.
Bardzo dziękujemy. Ja jednak wrócę do prezydenta Ryszarda Grobelnego, bo padło pytanie o kulturę fizyczną, ale jednak w tym ciągu pytań o kulturę duchową chciałabym pana prezydenta jednak nie pominąć. Panie prezydencie, do pana pytanie takie bardziej ogólnej natury. Czy pan chciałby coś powiedzieć, albo co pan powiedziałby tym wszystkim poznaniakom, którzy w ostatnim czasie po prostu wstydzili się za Poznań po odwołaniu koncertu Behemota, Golgota Pi i różnych tego typu bardzo głośnych wydarzeniach, perturbacjach związanych z Teatrem 8 dnia. Czy pan chce coś powiedzieć tym, którzy po prostu za to miasto się ostatnio wstydzili?
Przed tym chciałbym powiedzieć, że jest dużo bardzo dobrych wydarzeń kulturalnych, na które warto pójść. Zachęcam do tego, żeby poszli na te wspaniałe wydarzenia kulturalne, które w Poznaniu się dzieją i w okresie wakacyjnym, gdzie mamy bardzo dużo festiwali i wolałbym, żeby nikt tych flagowych okrętów nie zatapiał.
Ale niestety nie o tym było głośno głównie w Polsce w ostatnich miesiącach.
Ale myślę, że gdyby zachęcić mieszkańców do tego, żeby poszli na wiele naprawdę fajnych projektów, które są w Poznaniu realizowane, to byli przekonani o tym, że głośno może być także
o tym wszystkim, co się nie odbyło, bo ktoś nie chciał, żeby się odbyło.
Mogliby być również przekonani, że warto chodzić i być dumnym z paru naprawdę wspaniałych projektów, które są w Poznaniu realizowane. I sami by sobie wyrobili zdanie, czy w Poznaniu kultura jest dobrze rozwinięta, czy też nie. I myślę, że byliby przekonani, że naprawdę jest to bardzo wysoki poziom kultury.
To jeszcze dopytam. Nie ma pan żadnego poczucia winy po tym wszystkim, co się ostatnio działa wokół
wizerunku? Nie mam poczucia winy, ale jest mi przykro. Nie chciałbym, żeby tak mówiono o Poznaniu. Uważam, że to nie była dobra
chociażby w sprawie Golgota Piknik.
Nie czuję się współwinny, choć jeszcze raz mówię, ja jestem wyraźnym przeciwnikiem tego, żeby odwoływać spektakle z powodów niezwiązanych z innymi elementami, jak na przykład bezpieczeństwo czy możliwość ich realizacji. Wolałbym, żeby tego typu spektakle zamknięte, biletowane dla wybranej grupy osób, która ma ochotę je obejrzeć, się odbywały.
W sprawie Golgota Piknik pan zachowałby się dokładnie tak samo, gdyby jeszcze raz ta historia miała miejsce?
Gdyby jeszcze raz ta historia miała miejsce w takim samym momencie i w takim samym czasie, w tych samych warunkach, tak. Uważam, że pod tym względem moje zachowanie było dobre. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że uważam, że każdy ma prawo wyboru. Jeśli nie chce, może nie iść.
Bardzo
prezydent
dziękujemy.
Też ma prawo wyboru, jeśli uważa, że nie warto na to iść, może nie iść, może każdemu powiedzieć.
I stwierdzenia publicznie,
że
nie
warto na to chodzić. Ja uważam, że mam prawo
stwierdzić, żeby się nie odbyło.
Że na jakiś spektakl warto iść, albo na niego iść nie warto.
Bardzo dziękujemy, Ryszard Grobelny.
I został nam jeszcze pan Jacek Jaśkowiak. Pytanie do pana Jacka Jaśkowiaka. Jaką rolę powinny pana zdaniem pełnić młodzieżowe domy kultury? W kończącej się już kadencji pojawiały się głosy, że te domy kultury powinno się zlikwidować.
Znaczy, uważam, że młodzieżowe domy kultury pełnią bardzo ważną rolę i to jest przyciąganie
wie
dzieci.
Wie pan, ile jest domów kultury młodzieżowych?
Nie potrafię powiedzieć.
Powinny powstać kolejne?
Znaczy, generalnie jest tak, że należy spojrzeć na to, ile tych domów kultury jest w jakich dzielnicach i pewnie są miejsca takie, w których byłyby one potrzebne. Tak jak w sumie z przedszkolami i szkołami, tak? Są Naramowice, gdzie mamy problem tego typu.
Czyli musiałby się pan bardziej zapoznać chyba z tym tematem.
Czyli jeśli chodzi o młodzieżowe domy kultury, oczywiście szczegółowo należałoby się zapoznać z tym, jakie są potrzeby, zrobić audyt, tak, jak najbardziej, tak. I w zależności od tego audytu, w tych miejscach, w których tego brakuje, należałoby to zrobić.
I płynnie przechodzimy do tej części polemicznej, gdzie można sobie zadawać pytania.
Zapraszamy, zachęcamy serdecznie. Anna Wachowska-Kucharska.
Tak, jeśli można, ja odniosę się do tych okrętów flagowych. Panie prezydencie, pierwsza
Malta i transatlantyk.
I najważniejsza tak sprawa, jeżeli chodzi o okręty flagowe. Ja się nie zgadzam z pana tezą o zatapianiu tych okrętów flagowych. Ja uważam, że te okręty flagowe mają taką markę, że mogą się naprawdę doskonale
utrzymać
same. Nie jako prezydent, bo ja nie uważam, żeby to było rolą prezydenta.
A jak władze festiwalu
natomiast
stwierdzą, że nie
powiem,
mają pieniędzy?
Jeżeli pan redaktor pozwoli, dokończę swoją myśl. Uważam, że pełna transparentność wydawania tych publicznych pieniędzy zarówno przez kulturalne instytucje samorządowe, jak i pozarządowe jest niezwykle istotna, a od kilku lat naprawdę nie możemy się doprosić zarówno sprawozdania finansowego, które przedstawi nam sposób wydawania publicznych pieniędzy, jeżeli chodzi o Transatlantyk, jak i o Festiwal Malta.
Czyli przejrzystość i przemyślenie sposobu dotowania.
I jeszcze jedna niezwykle istotna sprawa. Jeżeli chodzi o kontrakt terytorialny dla województwa wielkopolskiego, miasto Poznań zgłosiło między innymi takie projekty dotyczące kultury. Pan prezydent mówi, że możemy sobie wybierać takie wydarzenia, jakie przyjdą nam do głowy, bo w Poznaniu są fantastyczne projekty kultury. kulturalne. I otóż, jeżeli ja czytam, że jest wielkie nocne widowisko o dziejach Polski, zgłoszone w programie Dziedzictwo Kulturowe, Sport i Turystyka, wydarzenie, które będzie kosztowało 47 milionów złotych, to zastanawiam się, komu to ma służyć.
Tylko, że ono nie będzie w Poznaniu, tylko na terenie gminy Murowana Goślina. W związku z tym trochę powiem chybiony zarzut. Ktoś to robi bardzo ciekawie.
Panie prezydencie, informacje, które znajdowały się do niedawna na stronach Urzędu Marszałkowskiego, informowały o tym i co dziwne, w momencie, kiedy zrobił się szum dotyczący tego rodzaju projektów wystawianych przez miasto Poznań, te informacje ze stron Urzędu Marszałkowskiego zniknęły. Ale naprawdę, a proszę mi powiedzieć w takim razie, czym jest wielofunkcyjna hala widowiskowa o szczególnym znaczeniu dla metropolii poznańskiej. Szacunkowa wartość tego projektu to 80 milionów złotych.
I tu postawiamy kropkę i prosimy Ryszard Grobelny o odniesienie się.
Panie prezydencie, prosimy o odniesienie się. Kultura.
Panie prezydencie.
Znaczy, w tym pierwszym przypadku nie mogę odpowiedzieć, bo nie jesteśmy organizatorem tego przedsięwzięcia, o którym pani mówiła, tego spektaklu widowiskowego, więc to nie dotyczy pytania miasta Poznań. W tym drugim
to
przypadku...
To są projekty zgłoszone przez Poznań.
Prosimy o odpowiedź.
To akurat niemożliwe. Jeszcze raz chcę powiedzieć, one są projektami na terenie gminy Murowana Goślina, na terenie metropolii Poznań Zgoda. Nie są to projekty zgłoszone przez miasto Poznań, choć wspieramy kolegów sąsiedniej gminy w tym zakresie. A w drugim przypadku jest bardzo łatwo odpowiedzieć. Jest to wielofunkcyjna sala, taka jak powstała niedawno w Krakowie, jak powstała w Gdańsku i Sopocie, jak powstała w Łodzi, jak powstała w Bydgoszczy. Poznań także potrzebuje takiej sali widowiskowo-sportowej, w którym można byłoby zorganizować duże zawody sportowe, duże przedsięwzięcie kulturalne, duże widowisko. Ja też chciałbym, żeby w Poznaniu były Mistrzostwa Świata w siatkówce, czy były Mistrzostwa bardziej Europy.
Mówiliśmy o lepszym wykorzystaniu przy Bułgarskiej.
Stadion przy Bułgarskiej jest bardzo dobrze wykorzystany, ale na Mistrzostwa Świata w siatkówce, w koszykówce, w piłce ręcznej się nie nadaje.
Panie prezydencie, a tak na marginesie derby Poznania ostatnio chyba w Grodzisku Wielkopolskim, w Wronkach miało miejsce. Tak dziwnie,
Warta
prawda?
Poznań,
budujemy stadion.
Poznań.
A takie derby Poznania we Wronkach.
Trzecia liga.
Może powód, żeby renegocjować umowę z operatorem.
Trzecia liga gra na innym stadionie i jak pamiętamy, w momencie, kiedy na stadionie poznańskim grały dwie drużyny, trzeba było 3-4 razy w roku wymieniać trawę. W związku z tym zdecydowanie lepiej jest tak naprawdę, jeżeli po prostu ekonomicznie jest, jeżeli druga drużyna gra na innym stadionie.
Tomasz Lewandowski.
Tą ostatnią wypowiedzią pan prezydent mnie trochę zmotywował do zabrania głosu. Szanowni Państwo, miasto Poznań wbudowało sobie Mercedesa. Wbudowało sobie za 750 milionów stadion. Stadion, który jest dysfunkcyjny, który nie można w sposób optymalny, efektywny zagospodarować i zarabiać na tym stadionie, a przynajmniej nie dokładać wielkich pieniędzy. I w moim przekonaniu on nie jest dobrze wykorzystany, bo jeżeli już wydaliśmy 750 milionów na budowę tego stadionu, to ja jako prezydent zastanowiłbym się nad wydatkowaniem dodatkowych środków, żeby coś na tym stadionie się działo, bo teraz ta sytuacja, panie redaktor, wygląda w ten sposób, że kupiliśmy sobie niezwykle drogie auto, wstawiliśmy to auto do garażu, zainwestowaliśmy w bramę, żeby broń Boże nam ktoś tego nie ukradł i nie stać nas na paliwo. To jest sytuacja absurdalna, więc jeżeli już pan prezydent zapewne powie, że umowa z operatorem to dopuszcza, wiem, że to dopuszcza,
jeszcze
że dwa czy trzy razy...
Ile według pana powinniśmy przeznaczyć na dodatkowe imprezy?
Ale
wezmę to pod uwagę
pytanie,
przy następnych negocjacjach budżetowych.
Panie prezydencie, jak rozumiem, ma pan urzędników, ma pan osoby, które odpowiadają za kreację, za ściąganie jakichś fajnych przedsięwzięć do Poznania i jeżeli przedstawi pan ofertę jakąś ciekawą, to radni się nad nią pochylą.
Dzisiaj
dwa razy w miesiącu kilkunastu facetów, choćby w najwspanialszej atmosferze, biega sobie po tym stadionie, a władze miasta zastanawiają się, co tu zrobić, żeby nie dopłacać do remontu murawy. To jest sytuacja naprawdę absurdalna.
I władze miasta się nad tym nie zastanawiają, bo nie dopłacają. Mają taką umowę, że nie będą dopłacać.
Ale panie prezydencie, Poznań abdykował zupełnie z tematu stadionu, prawda? Oddaliśmy temat operatorowi i koniec.
Boimy się, panie prezydencie.
Operatorowi i cieszymy się, że jesteśmy jednym miastem, które nie dopłaca do stadionu.
Cieszy się pan z tego, co się dzieje na stadionie?
Stadion ma najwyższą frekwencję w Polsce.
Na meczach.
na meczach, nieliczny. Ale porównuję stadion poznański ze stadionem we Wrocławiu, w Gdańsku,
panie prezydencie,
w Krakowie.
Ale pan obiecywał podczas renowacji stadionu, że budujemy stadion dla wszystkich poznaniaków, a nie dla klubu sportowego.
I widzę, że na tym stadionie dzieje się zdecydowanie więcej niż na tamtych stadionach. Można zrobić oczywiście więcej,
a
tylko że wtedy
za meczami. Niech pan
mieliśmy koncert, jeśli dobrze pamiętam, Alicji Keys w zeszłym roku. Tak,
w tym roku
też są planowane, no to, ale oczywiście
raz w roku.
Jeszcze raz powiem, państwo, no, możemy do tego koncert, dołożyć także miejskie pieniądze, tylko pytanie, czy nas na to stać, ale mam co do tego wątpliwości, ale jeżeli koledzy z SLD proponują, żeby to rozważyć, ja oczekuję ich propozycji.
Ale to, tak, panie oczywiście, bo to uważa pan, że nie stać nas na dokładanie do imprez kulturalnych, ale stać nas na to, żeby oddać stadion Inei za grosze w porównaniu do tego, ile ten stadion kosztował, tak?
Myśmy nikomu nie oddali stadionu. Stadion jest wykorzystywany i wyobrażam sobie, że w tej chwili tak naprawdę licytujemy się, kto więcej dołoży do tego stadionu. Mam wrażenie, że to jest zupełnie zaskakujący przebieg tej dyskusji.
Nie, panie prezydencie, bo ja bym chciała wiedzieć, czy pan przyzna, że składał wielokrotnie obietnice po prostu na wyrost, mówiąc poznaniacy, remontujemy, właściwie budujemy stadion dla was wszystkich, a nie dla klubu Lech Poznań.
W tym roku dodajemy modernizujemy stadion za 1 600 000 zł, więc ja mam wrażenie, że dmuchamy, chuchamy, że broń Boże tam nic nie spadło, się nie przewróciło, się nic nie zepsuło, żeby broń Boże więcej nie dodawać. No, to jest sytuacja absurdalna.
Trochę wydaliśmy tak ładnie uciekliśmy.
750 milionów
panie
wydaliśmy na ten stadion.
Panie prezydencie,
warto wydać
stadionu
kolejne, żeby poznaniacy zaczęli w końcu z tego korzystać.
Uciekliśmy z budowy hali na stadion, a rzeczywistość w Polsce jest taka, miasta porównywalne z Poznaniem Wrocław, Kraków, Gdańsk wybudowały stadion lub dwa, mają dokładnie takie samo wykorzystanie, a tak naprawdę mniejsze, bo mniej kibiców przychodzi na te stadiony niż w Poznaniu, wybudowały hale, które też mają charakter miasta.
Czyli zmierza pan do tego, że hala musi być i koniec,
znaczy,
tak?
Ja uważam, że Poznań jest co najmniej na takim samym poziomie rozwojowym jak te miasta, jeśli nie
Tadeusz Dziuba,
i
właśnie
nie
Prawo i
wyobrażam sobie, żebym jako prezydent mógł przyznać, że moje miasto będzie gorsze niż
panie
tamte.
Prezydencie,
przeciwnie,
jeszcze
uważam,
jeszcze
że będę robił wszystko, żeby było lepsze.
Tadeusz Dziuba, prosimy, przepraszam,
ale
radna,
Tadeusz Dziuba,
bardzo prosimy.
Z pewną przykrością słucham tej rozmowy w tej części. Hasło wywoławcze sport dla poznaniaków, a rozmawiamy
kultura,
o stadionie.
Kultura, przypomnę.
No dobrze, kultura i sport dla poznaniaków. Rozmawiamy o stadionie. Otóż Poznań, mówiąc w wielkim skrócie, nie będzie usportowiony, jeżeli nie będziemy inwestowali w lokalnych trenerów, w lokalne szkółki sportowe, które jeszcze raz powtórzę, są w zasięgu ręki, są 100 czy 500 metrów od domu. Na to przede wszystkim z budżecie Poznania powinny się znaleźć pieniądze. Na to, by animatorzy sportu czy animatorzy kultury, ci, którzy są obok nas.
Czyli bez wielkich inwestycji te najmniejsze
tak,
potrzeby.
To uważam za podstawę. A to oczywiście nie zmienia tego faktu, że Poznaniowi przydałaby się hala sportowa. Ja jestem całym sercem za halą
ale
sportową.
Ale pieniądze
tylko,
na to pan nie widzi.
Tylko akurat nie uważam, że w tej sekundzie to jest priorytet. Priorytetem powinno być to, żeby mieszkaniec Poznania, który chce korzystać z kultury codziennie, czy prawie codziennie, czy w każdym tygodniu, czy też chce mieć pod ręką jakiegoś trenera, który
bardzo
poprowadzi
dziękujemy
jego ćwiczenia, żeby
Jacek
miał
Jaszkowiak
do tego
obywatelstwo.
Ja bym się chciał odnieść do wypowiedzi Tomasza Lewandowskiego w zakresie tej współpracy ewentualnie przy utrzymywaniu obiektu, w którym ktoś by dał ekspozycję, czyli mam tu na myśli o propozycję pani Grażyny Kulczyk przekazania do muzeum swoich zbiorów. Tak to się działo przecież w przypadku tych wielkich muzeów typu Guggenheim czy MoMA i szkoda, tak, że my się przed takimi działaniami bronimy.
Czyli pan jako prezydent będzie chciał.
Tak, ja uważam, że no koniecznie chciałbym wrócić do tego typu rozmów. Oczywiście mam świadomość,
że... A wkład miasta finansowy w to?
Uważam, że należy siąść do stołu i na ten temat rozmawiać, tak? Uważam, że tego typu szansa, by miasto miało możliwość przyciągania do Poznania również takimi zbiorami, które są no, na odpowiednim poziomie, jest bardzo, bardzo ważne, tak? Jeżeli nie mamy środków na budowanie teatru muzycznego, tak? Czy nie mamy środków na to, żeby wbudować taką salę, w której filharmonia mogłaby funkcjonować, to należy w tym momencie korzystać z tego typu możliwości.
Króciutko podsumuję. Populizm, jeszcze raz populizm. Budujmy muzea, budujmy hale sportowe, budujmy metro w Poznaniu, dawajmy darmową komunikację miejską. Przepraszam, zaraz mnie nerwy poniosą. Jesteśmy w tak dramatycznej sytuacji finansowej. 80 milionów złotych rocznie na obsługę długu. Wiecie państwo, ile to jest? Gdyby jakikolwiek urzędnik, pan prezydent, jeździ powiedzmy sobie Skodą Superb za 100 tysięcy złotych i dziennie rozbija 3. To są koszty obsługi długu, jaki ma Poznań. Nie mówię o jego spłacie. Przestańcie państwo, błagam
was,
mówić...
Czyli prywatyzujemy kulturę.
Nie sadzi się róż, jak płonie dom.
To Zygmunt Kopacz, Kongres Nowej Prawicy. Jeszcze jakieś polemiki, ale to już prosimy bardzo, bardzo krótko.
A jeśli można, ja jeszcze bym chciała się odnieść do tych obiektów sportowych, dlatego że uważam, że sport to nie tylko kibicowanie na stadionie, ale sport to także budowa sal gimnastycznych przy szkołach. A są takie szkoły w Poznaniu, które sal gimnastycznych nie mają. To
która pani radna nie ma?
Na przykład szkoła numer 48 przy ulicy Sarmackiej w Poznaniu.
Niestety.
I mnie się wydaje, że pan prezydent często podejmuje takie decyzje w granicach, że tak określę, gdyby pan miał mentalność hazardzisty. Tak? Ja to tak czytam, bo jeżeli pan prezydent uważa, że konieczne jest wydawanie pieniędzy na stadion, uchwalanie przez radnych 200 milionów na obsługę
prezydenta, hazardzistą nie byłbym na pewno większym niż inni, a warto powiedzieć, że Poznań jest tym miastem, gdzie najwięcej ludzi czynnie w Polsce.
I przechodzimy do ostatniej naszej części.
I świetnie.
Prosimy.
Moja Wielkopolska. Debata przedwyborcza Radia Merkury.
I szanowni państwo, ostatnia część naszej debaty, bo rozmawialiśmy, pani pozwoli, i rozmawialiśmy o oświacie, o pracy, o kulturze. Także tej kultury fizycznej. A teraz, proszę państwa, czas na to, żeby każdy z naszych kandydatów zaprezentował w kilku zdaniach dosłownie. Chcielibyśmy, żeby państwo zmieścili się w jakimś sensownym czasie, minuty, dwóch, swoją wizję miasta. To znaczy taki ogólny pomysł, bo często mówimy o bardzo drobnych, konkretnych sprawach, ale jakiego miasta chciałby pan, Tadeusz Dziuba?
Chciałbym miasta, w którym życie jest jako tako tanie, wygodne i atrakcyjne. I to jest, można powiedzieć, priorytet dla każdego rozsądnego prezydenta Poznania. Chciałbym też miasta, które jest miastem, jeśli tak można powiedzieć, proobywatelskim. To znaczy takim, gdzie obywatel ma dostęp do informacji i może sobie sam wyrobić zdanie o tym, czy z jego punktu widzenia administracja publiczna funkcjonuje dobrze i pożytecznie, czy też wprost przeciwnie.
Bardzo dziękujemy.
Anna Wachowska-Kucharska.
Chciałabym miasta, w którym odwrócone zostaną priorytety, to znaczy właśnie dokładnie więcej żłobków, szkół, przedszkoli, a mniej gigantycznych inwestycji i tej mentalności hazardzisty. Chciałabym miasta, które stawia na kulturę, bo Poznań jest takim miastem, które powinno pomyśleć o turystyce kulturalnej. Mamy fantastyczne przedsięwzięcia, które co więcej wyróżniają nas na mapie Polski. I tutaj powiem tylko o trzech takich, to jest na przykład festiwal Etnoport, festiwal Animator mamy, jesteśmy stolicą teatrów alternatywnych w Polsce, których to teatrów alternatywnych nie doceniamy, a inne miasta w Polsce nam tego zazdroszczą. Więcej kultury fizycznej, ale bliżej mieszkańców i więcej kultury w ogóle, natomiast zdecydowanie bliżej mieszkańców. Sensownej i dobrej oferty, jeżeli chodzi o wynajem mieszkań komunalnych i o budownictwo komunalne w ogóle.
Bardzo dziękujemy. Anna Wachowska-Kucharska i jej Poznań i kolejny kandydat ze swoją wizją.
Tomasz Lewandowski, SLD.
Szanowni państwo, marzy mi się Poznań, w którym wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy będą mieli przekonanie, że współdecydują o losach naszego miasta. Marzy mi się miasto, w którym urzędnicy zamiast stawiać bariery, mnożyć problemy mieszkańcom, przedsiębiorcom, będą zastanawiali się, jak te problemy wspólnie z tymi mieszkańcami rozwiązywać. Marzy mi się Poznań, w którym odzyskamy pewne priorytety w zakresie inwestowania, w zakresie wydatkowania miejskich środków, a więc w pierwszej kolejności będziemy zastanawiali się, czy te najważniejsze potrzeby, potrzeby mieszkaniowe osób, które nie radzą sobie, potrzeby ludzi starszych uwięzionych w prywatnych kamienicach, czy te potrzeby są zaspokojone. W dalszej kolejności zastanawiałbym się nad wydatkowaniem pieniędzy na luksusy, na zbytki. Jesteśmy wspólnotą samorządową, która powinna mieć głębokie przeświadczenie o tym, że ten solidaryzm jest niezwykle ważny.
To był Tomasz Lewandowski, SLD. Teraz?
I Ryszard Grobelny. Panie prezydencie, no co chciałby pan zmienić w
mieście? Po 16 latach.
Czy kolejna kadencja to jest czas na to, żeby mieć jakieś konkretne, nowe, odświeżające pomysły?
Poznań jest miastem nowoczesnym, miastem, które jest w bardzo dobrej sytuacji, miastem, które jest liderem na polskim rynku pracy, miastem, które, jakby chociaż ostatnia ocena agencji oceniającej wiarygodność finansową Poznania, miastem bardzo dobrze zarządzanym, o bardzo wysokiej wiarygodności kredytowej, bardzo sprawnych finansach, miastem, które chciałbym, żeby utrzymało te swoje przewagi konkurencyjne. Miastem, które chciałbym, żeby nie tylko wszyscy w Polsce nam zazdrościli tego, jak wyglądamy, ale także, żeby zazdrościli nam w Europie. To znaczy, że chciałbym, żeby było miastem bardziej znanym na rynku europejskim, ale także chciałbym to, co chciałbym, żeby się zmieniło. Żebyśmy tak, jak myśleliśmy o tym rozwoju największych rzeczy w Poznaniu, największych inwestycji, mieli w tej chwili trochę więcej pieniędzy i trochę więcej wsparcia na drobniejsze rzeczy, na chodniki, na to, co jest najbliżej każdego mieszkańca. Myślę, że to jest to, co się w najbliższej kadencji powinno zmienić. Ale też powiem jednoznacznie, chciałbym, żeby Poznań był takim miastem, o którym nie mówi się, że sam sobie poradzi, tylko takim miastem, które jest traktowane na równi z innymi miastami w Polsce, ma takie samo poparcie, jak ma Gdańsk, Wrocław czy Kraków. Chciałbym, żebyśmy byli na równi traktowani przez tych, którzy decydują o wielu sprawach w Polsce.
Ryszard Grobelny, bardzo dziękujemy.
Zygmunt Kopacz, Kongres Nowej Prawicy.
Zacytuję klasyka, który powiedział: nie mam poglądów politycznych, mam poglądy ekonomiczne. Ja widzę Poznań jako dobrze naoliwioną maszynę, widzę Poznań zarządzany jak firmę, widzę Poznań o zbilansowanym budżecie, widzę Poznań, który inwestuje przede wszystkim w infrastrukturę, widzę Poznań, który ściąga inwestorów, który sprawia, żeby firmy na terenie miasta funkcjonowały w sposób jak najlepszy. Dobrobyt wszystkich jego mieszkańców będzie wprost proporcjonalny do ich przychodów, do ich rosnących zysków, do łatwości prowadzenia biznesu w Poznaniu i to są priorytety, które pociągną za sobą całą lawinę pozostałych benefitów. Nie wolno tego odwracać. Najpierw zacznijmy zarabiać, potem zacznijmy wydawać.
Bardzo dziękujemy. Zygmunt Kopacz, Kongres Nowej Prawicy i...
Ostatni już kandydat obecny w naszym studiu, Jacek Jaśkowiak, Platforma Obywatelska.
Ja chciałbym miasta, z którego mieszkańcy nie chcą się wyprowadzać w inne miejsca. Chciałbym takiego miasta, do którego z innych miast chcą się do nas przyprowadzać. Chciałbym miasta, które ponownie stanie się symbolem ładu przestrzennego, czystości, porządku. Chciałbym, żeby Stary Rynek, Święty Marcin były tymi wizytówkami Poznania, a nie miejscami, które są w tej chwili powodem do wstydu. Chciałbym, żeby miasto korzystało z tych naturalnych dobrodziejstw, takich jak na przykład Warta i jej brzeg. Chciałbym, byśmy szanowali nasze dziedzictwo w postaci tych historycznych dzielnic Poznania, takich jak Łazarz, Wilda, Jeżyce, żeby na takie miejsca jak na przykład Rynek Łazarski, Rynek Jeżycki wrócił porządek. To były miejsca kiedyś sprzątane i chciałbym, żebyśmy do tych chlubnych tradycji Poznania wrócili. Takiego miasta chciałbym.
Dwóch kandydatów nie ma niestety wśród nas.
Ale
nie wiemy, jaką
się zrobiło, przyznaję.
Oni mają wizję, tak, dużo chciałbym, chciałabym i tak dalej. Bogdan Grobelny, Maciej Wuderski, ich wizji nie poznamy, niestety ich nie ma wśród nas.
Ale bardzo dziękujemy wszystkim kandydatom, którzy dzisiaj do nas przybyli i pamiętajcie państwo, 16 listopada to do naszych słuchaczy oczywiście
od do
was do należy wybór.
Od 7 do 21 można wybierać ośmioro kandydatów, sześcioro w naszym studiu. No i
najważniejsze, żeby w ogóle iść do tych wyborów.
Można oddać głos, nieważne.
Zdecydowanie zachęcamy wszystkich poznaniaków, bardzo prosimy
bardzo
o jak
dziękujemy.
Najwyższą frekwencję.
Bardzo dziękujemy, do tego apelu oczywiście się przyłączamy i jeszcze raz dziękujemy wszystkim kandydatom i wszystkim naszym słuchaczom. Agnieszka Gulczyńska.
Adam Michalkiewicz, dobranoc, do usłyszenia.
Moja Wielkopolska. Polska. Debata przedwyborcza Radia Merkury.